Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję.
Akt drugi, scena ósma. Tu jesteśmy. Mamy tutaj spotkanie dziennikarza z poetą. Poeta, czyli Kazimierz Przerwa Tytmajer z Krakowa, rozmawia z Rudolfem Starzewskim, dziennikarzem. I on mu tłumaczy, że znajduje się w okropnej sytuacji, jego dusza przeżywa tortury, dręczą go wyrzuty sumienia. I tą udręką są takie kajdany konwenansu, które go wiążą. Tak się skarży dziennikarz, w końcu odważa się mówić. Oczywiście mówi do człowieka z Krakowa, z swojej klasy. I mówi, że zatracił takie cnoty jak przyjaźń, litość, miłość, kłamstwo, szczerość. A widzę tu gości i muzykę słyszą swoje, polskie, nasze. W pewnym momencie. No i zadaje sobie sam głośno pytanie, tak jakby poeta tylko jest po to, żeby słuchał. Czy my mamy prawo do czego? Czy my mamy jakie prawo żyć? My motyle i świerszcze w niewoli, puknąć poczniemy i tyć, trucizny, które nas leczą, i tę naszą dolę kaleczą, widzimy i trupem gnić. Widzieć i trupem gnić. No i mu ono to oczywiście odpowiada tam drobnymi słówkami poeta, że na przykład rozżaliłeś się tu przez muzykę. Generalnie brzmi to tak troszeczkę, jakby mu mówił uśmiechnij się i przestań smucić, nie? I on w końcu, ten dziennikarz oskarża poezję o to, że ta poezja, która jest, chce go znieczulić i zniewolić, uśpić. No i w pewnym momencie wychodzi, żeby zaczerpnąć się świeżego powietrza i poeta zostaje sam nam w izbie i jemu się pojawia zjawa, jest to zjawa rycerza, oczywiście Zawiszy Czarnego. I łapie go za rękę, za dłoń, krzyczy, daj dłoń, on puszczaj, ty mój, puszczaj, ty mój, mroczny. Żelazem owita ręka, żelazem zakryta skroń. I to widmo nakazuje mu siąść na koń. Na koń, przepadnie przekleństwo męka, jasno zaznacza. Oczywiście ten Nikuma mówi, co ty w ogóle chcesz okropne widzieć, bo jaki koń, gdzie, jaki, co. Na koń zbudź się, ty żak, ty lecieć masz jak ptak, biorąc w pętle. No i zaczyna go wiązać. Zadaje mu pytania, czy on sobie zdaje sprawę, kim mógłby być. I zaczyna się wspomnienia wielkiej Polski. Polski zwyciężający z krzyżakami. Tam jest taki tekst, Grunwald, miecz króla Jagiełło. Przywołuje różnych bohaterów bitwy. Witold, Zawisza, Jagiełło. I później zapowiada nadchodzący zryw narodowo-wyzwoleńczy. A ciała wstaną, a zbroje wzejdą i pochwycą kopije i przejdą. I w końcu nakazuje poecie, by popatrzył w jego twarz i mówi mu, ty mnie znasz. Przed odejściem prosi, żeby Kazimierz Przerwa Tytmajer, czyli poeta, złożył zaślubiny, śluby takie, czyli przysięgę, mówiąc, ślubuję duszę, duszę dosz. Czyli, że musi się oddać sprawie narodowej, zostaje zmuszony. A ty mnie znasz, to jest nawiązanie do tego, że on właśnie wtedy przecież pisał utwór, marzył o silnym bohaterze, który nie będzie usypiał narodu i myślał oczywiście o Zawiszy Czarnym. Co ujawnia, jakie kompleksy, z jakiego powodu pojawia się rycerz w poecie? A dlaczego się mu pojawia akurat rycerz? Co to świadczy o poecie? Czego chce? Nie, no bo każde z tych rzeczy to była jakaś zagwozdka. To jest jego marzenie. Marzenie tego poety, ale jednocześnie mnóstwo wątpliwości, bo on marzy o mocy i potędze, a jest dekadentem. I czuje słabość i pustkę. No w każdym razie to jest dekadent, a marzy o potędze, no ale jest dekadentem, więc trochę nie może, bo czuje się bezsilny. To jest ta jego wątpliwość i tutaj jest wyznaczony jasny cel, że ma bronić siły, mocy narodu. Właśnie. Mamy dalej scenę 10. Przychodzi do tego poety, który został sam pan młody, znowu się podlizywać, czyli Lucjan Rydel przychodzi do Kazimierza Przerwy Tytmajera. Oczywiście poeta jest przerażony tym spotkaniem, które właśnie się odbyło z rycerzem i mówi nagle o swojej niedoskonałości. Niedołęga byłem, a dzieła to mi tręga. Mówi, że w jego piersiach się coś, jakiś ogień pali. Oczywiście pan młody nie będzie nic rozumiał i nagle mówi, ej, to co będziesz pisał teraz, sonety czy oktawy? Jednak poeta jakby już go nie słucha, bo widzi, że trochę tam żadnego porozumienia nie ma. I nagle mówi, że chyba czuje, co powinien zrobić. I mówi tak, Polska to wielka rzecz, podłość odrzucić precz, wypisać świętą sprawę na tarczy jako ideę, godło i orle skrzydła przyprawić, husarskie skrzydlate szelki założyć, a już w stanie któryś wielki już stanie jakiś polski święty. Nie, że tak jakby nagle czuję, że ta taka twórczość, która by odwoływała się jednak do jakiejś potęgi, pomoże mu wyzwolić się z tego marazmu. Komentarz pana młodego jest taki zajmujący. Myślałeś ty co więcej niż poemat? No i ten oczywiście go nie słucha, on sobie sam mówi, a pan młody takimi pojedynczymi słówkami, o jaki rozpalony. I poeta nagle mówi, piekło żywe w tej chacie w zaklętym dworze, piekło gorze. Czuję nagle to piekło tego, że nie potrafią się dogadać, tego, że nie działają przeciwko zaborcy. A pan młody, a to córze. Więc już tak trochę wchodząc w ten taki rys nauczony od swojej świeżo zaślubionej małżonki. Mamy scenę 11. Pojawia się nam znowu, zobaczcie, za każdym razem ktoś wychodzi i ta jedna postać zostaje. Teraz niedawno przyszedł pan młody, on zostaje i teraz na niego przychodzi czas. Jemu się ujawni zjawa hetmana Branickiego, czyli symbolem zdrady Polski. Dlaczego? Co pamiętacie? Oczywiście targowica, on sprzedał ojczyznę. On się pojawia panu młodemu, ten, który zdradził. I jeszcze dodatkowo pojawia się nam chór, szatański chór, taki z demonami, które proszą o złoto, pieniądze, pocałunki i nagle atakują hetmana i mówią, że on brał moskiewskie pieniądze. Hetman mówi, żeby zabrali mu ten cały majątek, bo on go dzisiaj pali, tak, że jest taka kara. I nagle widzi go pan młody i krzyczy nagle, wojewoda, wojewoda! Super śmieszne. W sumie puszczajcie litości, tamten krzyczy. Pan młody, o Jezu! I nagle mamy scenę 12, która nadal będzie nam kontynuowała ten wątek i wtedy hetman zacznie opowiadać o swoim losie. Mówi, że diabły piją jego krew, że cała jego kara to jest ucieczka przed nimi. Ma dużo moskiewskich pieniędzy za zdradę narodu, które go wypalają i ma nadzieję, że dzięki nim wykupi się od szatana. Mówi, każe muzyce dla mnie grać, mnie na piekło stać. Kiedy pan młody krzyczy to słowo Jezus, hetman dostaje jakby na sekundę wyzwolenie z tego objęcia tych szatanów, demonów i chce to wynagrodzić panu młodemu i oferować mu część pieniędzy, które mu zostały. Pan młody nie przyjmuje tych pieniędzy, bo mówią, że one są splamione zdradą i oskarża Branickiego o to, że przyczynił się do utraty niepodległości. No i hetman wtedy go znowu atakuje i mówi, że ty się czepiłeś za to chamskiej dziewki. I on tak krytykuje to chłopomanie. Taki cios wydany. I nagle mówi, że on sam się kiedyś ożenił z Benkartem Carycy, z Aleksandrą Engelhardtówną i stwierdza wtedy, że Polska to jest zawsze hołota i trzeba jej złota. No i pan młody sam jakby zaczyna wzywać te diabły, żeby tego hetmana Branickiego zabrały. To oczywiście jeszcze trochę trwa, bo nadal przychodzi nam do sceny 13. I ten hetman Branicki jest już znowu otoczony diabłami. Wszyscy krzyczą, że zaprzedał kraj. Mówią, że jest przykręty, że będą wypijać z niego krew i będą wyjmować mu serce i wlewać jakiś żar płonący do pyska. I on nagle mówi, pokazuje jakiś przewrotny. Mówi, złoto pali, złoto war, sursum cord, w górę serca. Wiwat car. I chór wypycha dopiero hetmana, by poszedł i pójść, żeś tam dalej w tan złoty pan, weselny pan. Huś ha, huś. Haj go haj. Nie? Taki sprzedaje nam rym, chór, taką piosenkę. Ciekawe, bo to jest, patrzcie, pójdźcie w tan dalej, w tan złoty pan, weselny pan. To jest tak jakby jednocześnie odwoływali się do pana młodego. No i oczywiście on tutaj zostaje z wielkimi wyrzutami sumienia, bo dlaczego mu się pojawia zdrajca ojczyzny? No dlatego, że on uważa, że on zdradza swoją klasę społeczną. Że on nie jest przekonany, że dobrze postąpił, żeniąc się z chłopką. On czuje tę swoją wyższość i taką odrębność klasową. I zaczyna sobie rozumieć, że to jest takie jego pozorne bratanie się z tą wsią. No i mamy scenę 14. No i pan młody zostaje i przychodzi do niego dziad. I widzi przerażonego pana młodego. Jest bardzo, bardzo zdziwiony jego takim nerwowym zachowaniem, tak jakby coś wyczuwał. To była 14, ale ona jest taka króciutka, tam są 4 wypowiedzi. I w scenie 15, skoro przyszedł dziad, to zostaje teraz dziad. I dziad będzie miał upiora. I przychodzi do niego dosłownie upiór, który chce się bawić na weselu i nakazuje, by mu podano kubeł wody, bo chce umyć ręce i gębę, ponieważ jest cały we krwi. Na czole ma taką krwawą plamę, której nie może zmyć. My już dobrze wiemy, co to znaczy, prawda? To jest piętno. Kto miał krwawą plamę na czole, dla przypomnienia? Konrad, Baladyna, Kain, Lady Macbeth też nie mogła zmyć tej krwi. I to wszystko też się wywodzi od Kaida, no i później mówiliśmy o tym piętnie na czole, który nosi Harry Potter i dlaczego. No i on chce się umyć tutaj, nie może zmyć tej krwi. Oczywiście on jest symbolem jednocześnie bardzo dużej rzezi, rzezi galicyjskiej i pokazuje odwieczny taki konflikt między szlachtą a chłopami. A z drugiej strony, oprócz tych krwawych rebelii chłopskich, on też jest takim obrazem zarazy, przecież jaka przyszła w 1846 roku. I oczywiście dziad próbuje przepędzić zjawę. I upiór mu mówi, a stało się to w zapusty, czyli dalej opowiada tę historię. I przedstawia się on jako Jakub Szela, który był właśnie przywódcą rabacji galicyjskiej. I on tu mówi, przyszedłem tu do wesela, bo byłem ich ojcem Kat, a dzisiaj jestem swat. I dlaczego się on pojawia też dziadowi? No dlatego, że ten jako młody chłopiec widział, jak wyglądała ta rzeź galicyjska. I on dokładnie to pamiętał, jaki był przerażony. O plamy na podłodze od nóg, mówi dziad, tak? I zaczyna go wypędzać. Przeklęty, Maryjo, strać. No i najlepszy tekst, jaki daje tutaj upiór, który możecie traktować jako wytłumaczenie pojęcia boomers. Gadu, gadu, stary dziadu. Warto zapamiętać, to mówi upiór Jakuba Szeli do dziada. I teraz mamy scenę 16. A w scenie 16 pojawia nam się Kasper, Kasia, Jasiek. Generalnie chłopaki podrywają Kasię. I Kasper i Jasiek chcą być z nią sami na sam i jeden drugiego przegania. W końcu dziewczyna uważa, że prosi, żeby Jasiek poszedł przyniósł wódki. Scena weselna. W scenie 17 na osobności już zostaje Kasper i Kasia i on sugeruje jej, Kasiu, dyć to k sobie miło, byśmy poszli z kolnika. Ona na ogrodzie się wzrosiło. Jak chcesz gęby na... Ino by najmilej było, k sobie Kasiu byle ka. Już ci miło, Kaspruś, co? K sobie, no, już ci zaś. Splęzła mi się wstążka, Kaś. Wstążka od gorseta? Nie ta. Przewiązka spódnicki. Kabyśmy poszli, Kasicko, mojeś ty palące policzki. Ino mi się nie broń dziś, jutro możesz sobie iść. Tak jej śpiewa. Chyba to nie wymaga komentarza. Już widzimy, jakie są realia. I mamy scenę 18. Kasper, Kasia i Nos. Przychodzi Nos, przynosi flaszkę i kieliszki i próbuje nagle pocałować Kasię. A ta krzyczy, pójdziesz pan, patrzcie go, ledwo przyszedł, już by chciał. A Kasper mówi, że Nos całą flaszkę bestia schlał. Także tutaj się nieźle upił. No i przechodzimy teraz do innej izby, gdzie mamy pannę młodą i pana młodego. Cały czas tańczą, ale są już bardzo zmęczeni i ona mówi, och, mówisz ty, już nie mogę tańcować. Jednocześnie nie chcę żałować tego dnia, tak, to jest jakiś wyjątkowy dzień, chcą jak najwięcej się bawić, mają akurat taką okazję i nagle pan młody odlatuje w poetyckiej wizji i mówi, że taniec jest jak paciorki różańca. I zaczyna już od razu tworzyć, postawimy sobie dwór modrzewiowy, brzuzek przed oknami posadę, czyli mamy taką scenę jakby marzenia o tej przyszłości, jaka ich czeka. Oczywiście ona jest trochę nierealna. Scena 20, pojawia nam się Zosia i dziennikarz. Przypadkiem trafiają na siebie, tak jakby wpadają na siebie w ciemnym pomieszczeniu, w ciemnej izbie i ona jest już bardzo zmęczona tańcem i zaczynają rozmawiać po prostu, bo przyszła tu odpocząć. Pyta się, czy ona jest bardzo zadowolona i dziennikarz jej pyta, i cóż, chłopy pani nie brzydzą? Ona mówi, patrzy na ludzi jak na przeróżnych ludzi. Tak jakby ten stan klasowy jej w ogóle nie obchodził. On jest z Krakowa. A jednocześnie w końcu mówi, abym się nie nadawała na żonę dla chłopa. I dziennikarz jej mówi, no tak, to mi się podoba. Zuch dziewczyna. Nie? Na takiej zasadzie, że widzimy nadal podział. Później mamy w końcu 21 scenę i pojawia nam się poeta i Rachela. Ona wraca na to wesele. Jednak, bo uznała, że przecież, że jej się wymarzyło, jeżeli coś tu się będzie dziać, to ona jeszcze zajrzy. I jednocześnie poeta patrzy przez okno i widzi, że ktoś wyrwał krzew różany, ten owleczony naokoło słomą, czyli chochoł zniknął. A że przecież wcześniej o tym rozmawiali i przywoływali przecież duchy, to on mówi, myśmy lecieli na lep poezji, teraz dwór się od poezji trzęsie. I Rachela mówi, chata stała się rozkochana w polskości. Tak więc tutaj już nam jasno zarysowują symbole. Oboje wychodzą do środka, tak do innych ludzi. I mamy nagle scenę taką na uboczu, to jest 23 scena i do gospodarza przychodzi Kuba, Kuba Parobek. Niestety jakoś tak to jest w tej literaturze modernistycznej, że z reguły jest to imię dla parobka. Proszę się tym nie przejmować, ale zobaczcie, że to samo mieliśmy w chłopach. czyli takie krótkie formy. Nie mówią Jakub. Jakub jest dostojny. No i on pędzi ten Kuba do gospodarza i mówi, że Kaj jakiś pan przyjechał na koniu. Ten mówi, no to zajmie się przybyszem i jego koniem. I on nagle mówi, ubiorę w nim czerwone, siwa broda, lira usiodła, jak te dziady z Kalwaryje, co nosą lirę u pasa. No i jak żyje, to takiego męża nie widział. Więc wychodzą na zewnątrz z gospodarzem, palają latarkę i mamy scenę 23 i tutaj wychodzi im naprzeciw gospodyni. Gospodarz jej się musi wytłumaczyć, nie? Wychodzę, bo wielki gość przyjechał. No ona mówi, no to tutaj sobie idźcie porozmawiać. No i mamy scenę 24. Werny chora. Przypomnę, że on się jest pisany nie tak, jakby był chory, czyli tak przez samo H. Wita się z gospodarzem i mówi, sława panie Włodzimierzu, zajechałem tu gość. No tłumaczy, przepraszam, moja żona stroi się już w walkierzu, bo musiała kłaść dziecko, że przepraszam, że nie zdążyli go powitać, nie? Tak, i on się ujawnia właśnie gospodarzowi, nie? A ten tutaj się tłumaczy, że żona jeszcze się szykuje, że nie przyjdzie przypowitać takiego dostojnego gościa. Dlaczego dostojny? Zaraz nam wytłumaczą, bo chociażby podkowy jego konia są ze złota. Więc to jest dla niej dużym takim, wiecie, szokiem. Muszą się nagle postawić, są tacy zawstydzeni. A ten tu przyjeżdża i mówi do gospodarza po imieniu. Sława, panie Włodzimierzu. Więc ten się tutaj tak natłumaczy, tak się speszy, że tu dziecko żona kładzie, że jeszcze się musi wystroić odpowiednio i zaraz przyjdzie. Wernychora mu mówi, usiądź tu, chcemy porozmawiać o przymierzu. I mówi, że przybywa z daleka, z Kresów. Przyjechał tutaj ze specjalnym celem, bo to jest miejsce zgromadzenia ludzi takie na weselu. I wypytuje nagle gospodarza o zbiory, tak jakby chce pokazać, że jest uważny, nie to, co raz czyni z kryminą. I nagle mówi, że jest jeszcze młody i nie zna wielkich krzywd ten gospodarz. Włodzimierz znowu tak przeprasza, że żona przyjdzie. Nie wie, kto to jest w ogóle, nie? To Wernychora mówi, że musimy porozmawiać sami na osobności. No nie dziwota, bo to widmo, które mu się pojawiło. I pyta się gospodarza, czy ten go poznaje. I mówi o sobie, jeszcze w ustach mam te dzwony. Jęk posępny, jęk męczony. Tyle krwi rzezanych ciał. Ja tam był, przy trupach stał. No oczywiście gospodarz, no niech... I cholery go nie rozpoznaje. Jeszcze przypomnijmy, że już trochę popił, to jest drugi dzień wesela chyba. I on mu się przedstawia jako Wernychora. I gospodarz nagle znaje wielkiego szoku i go rozpoznaje. I mówi, że nawet spodziewał się jego przybycia. W jego domu wisi replika obrazu Matejki z Wernychorą. I Wernychora mówi tak. Przynoszę ci trzy rozkazy. Roześlesz wici przed światem. Za pomocą wici zwoływano pospolite ruszenie. Powołasz gromadzkie stany. To jedno. Zgromadź lud przed kościołem. A trzecie, niech wszyscy natężą słuch, czy ten to nie posłyszą od krakowskiego gościńca. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Czyli ma rozesłać wici, czyli powiedzieć ludziom, że nagle pospolite ruszenie, że mają być gotowi. Mają się wszyscy spotkać przed kościołem, a jak usłyszą przyjazd koni, po prostu ten kopyt, to mają wszyscy do krakowskiego gościńca się ruszyć razem. Wernychora rozkazuje jeszcze gospodarzowi, by był gotowym, nim stanie słońce. I że ma przysiąc, że dopełni tych rozkazów. I daje mu złoty róg i mówi, na jego rycerny głos potężni się duch, podejmie los. Tak, no to złoty róg, tu mamy symbolikę, oczywiście symbolu walki i symbol rozpoczęcia powstania. No Wernychora przypomina te rozkazy i nagle stwierdza, jutro wielką tajemnicą. I mówi, że nie za bardzo się macie nie zastanawiać, stanąć wszyscy w ciszy i w jedności. No i mamy scenę 25. Gospodarz przychodzi z wieściami Wernychory do żony, do Hani i mówi, trzeba się zbierać, pacy, torby, moja flinta, pistolety i te szable wezmą obie. A ona słucha go o tym, że on zaczyna walkę i jeszcze mówi, że musi zaraz konno jechać, bo miał przysięgę Wernychora, to powiada, jeszcze spadziesz kadorowu. I uważa, że on po prostu jest pijany. I on chce brać kosy, pijany i konno jechać? No porąbało dziada, nie? Zwamy scenę 26, ona jest taka, wiecie, zdroworozsądkowa. Więc gospodarz boi się żony i idzie po Jaśka, drużbę. I mówi, siodłaj konie i musisz natychmiast jechać, zwołać chłopów. I mu mówi tak, pukaj w okna, zakrzycz musi, niech tu staną przed świtem, niech tu staną przed kaplicą, chłop z ostrzem rozmaitym. Taki jest zaaferowany. I wręcza Jaśkowi ten złoty róg, który dostał od Wernychory. I mówi mu, masz wrócić, zanim zapieje trzeci kur. Wtedy zadmij tęgo w róg. i jeszcze mu mówi, masz nie zgubić złotego rogu. No Jasiek biegnie i nie chce, musi nagle wrócić, bo wpadła mu czapka po prostu od tego pędu. Ta czapka ludowa z pawim piórem. Schyla się po nią, bo ona leży na ziemi i jednocześnie zsuwa mu się jakoś ten róg, złoty róg. Wypada mu po prostu. No ale on pędzi, bo ma zadanie. I mamy scenę 27. I pojawia nam się Staszek. Gospodarz mówi, rozmawia ze Staszkiem. Staszko go woła, gospodarzem. I pyta się, czy widziałeś tego starego pana. Staszek, tak jak Kuba, to są parobcy. I mówi, o Jezu, on był świetny, złote iskry miał na wąsach, a te delio ponsowa, czyli strój szlachecki, to jak ogień, jak płomień, koń, diabeł, czart, odmieniec. Nie? Niesamowite. I mówi o tym, jak mieli bardzo dużo trudność z Kubą, żeby okiełznać tego konia. I mówi gospodarzowi, a to ten koń tego pana zgubił na progu. No i podaje mu w ręku złotą podkowę ze złota. Że ten koń Wernichory już zgubił. No i nagle przychodzi do niej gospodyni i gospodarz pokazuje żonie tę złotą podkowę. Mówi, że trzeba zwołać ludzi i pokazać ją zgromadzeniu jako znak z nieba. Co robi Hania? Gospodyni? Mówi, że zdecydowanie nie. I mówi, nie ma cego, szczęście w ręku, tego z ręki się nie zbywa, tajemnicy się ukrywa, światom się nie pokazuje, szczęście swoje się szanuje. No i on oczywiście posłuchał się żony to i ona bierze tę złotą podkowę i wrzuca ją do skrzyni. Co to symbolizuje w tym kontekście? Jasne, że podkowa to symbol szczęścia, ale właściwie alegoria szczęścia jednoznacznie nam się kojarzy, ale tutaj ona staje się symbolem, bo to nie jest szczęście na teraz. To nie jest szczęście koniecznie jakieś dla wszystkich. To jest albo szczęście tylko dla chłopów, bo ona myśli tylko o sobie, o swojej klasie, czyli pokazywałoby nam to znowu rozdział społeczny, albo jest to szczęście tylko i wyłącznie przełożone na później, że to nie są czasy na szczęście, kiedyś to będzie. No i gospodarz opowiada jej o tej Wernichorze i zadaniach. Ona tak go słucha, słucha i mówi, ale się spił, masz iść spać. Idź spać, tak, nie będę ci pilnowała. Dopiero drugi dzień wesela, ty taki upity. Ja? W tym stylu. Więc on tak ciągle mówi o tych zadaniach. Ona tak nie bardzo się tym przejmuje. No i jakoś długo nie ma tego gospodarza z gospodynią, więc goście się pytają, co się dzieje. Ona mówi, a on szaleje. Wy coś się, co jesteście w mieście? Wy się znudzicie w mieście, to się wam do wsi zachciało. O, co z nas pozostało? Lalki, szopka, podłe maski, farbowany fałsz, obrazki i pfu. Spluwa gospodyni. Tak się nam kończy drugi akt. Jak to możemy odczytać? Ona się wkurzyła na męża, że się upił, a powinien zarazem z nią pilnować i oczywiście atakuje wszystkich gości z miasta, którzy tutaj przyjechali po to, żeby szukać jakiegoś takiego nastroju poetyckiego i wiejskiego. A w gruncie rzeczy są jakimiś takimi posępnymi ludźmi. Bo ona widzi ten taki jakiś posępny, pesymistyczny wyraz ich twarzy. Że tutaj tylko po to przybyli. Już o szlak trafia, że musi sama mieć to wszystko na głowie, więc spluwa na to wszystko, nie? No już dosyć. I zaczyna nam się akt trzeci. I to jest najlepsze. Has, 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 szumi las, huczy las. Nie? Szumi mu w głowie. No z tym Chopinem jakby żył, to był też pił. To jest też genialne, bo on czuje takie powinowactwo odczuwania świata, ale że jest wyłączony, że on cierpi. Chopin też cierpiał, tak? Bo miał gruźlicę. I oni wszyscy go chcą uspokoić jakoś. I nagle nos w takim majaku alkoholowym mówi o tym, że kiedyś tańczył z taką Morawianką, z którą nikt nie chciał tańczyć. I się tym jakoś tak zachwycasz. To było takie wyjątkowe. Takie czucie było. I ona była taka inna. Taka świeżość w niej była, w tym jej tańcu też takim ludowym. Tańcowałem z Morawianką, nikt jej nie chciał w taniec brać, przecie mnie na litość stać. Ona chłopka, a ja pan, jak się prześpię, niech poczeka. I tu już uderza, za dużo powiedział. Z litości z nią tańczył przy okazji. No i wtedy odpowiada się gospodarz i mówi, że strasznie zmęczony jestem. Sen, nie poczekaj, ten długa droga, daleka, wielki pan coś majaczy po prostu alkoholowo o tej Wernichorze. Więc oczywiście tam wszyscy go tam nie słuchają. Wchodzi Hanusia i mówi też, ty też masz się kłaść spać. Nocy gospodarz natychmiast zasypiają. Hanusia ich ustawiła. Tu mędził, gadał jakieś poetyckie wizje o stanach alkoholowych, o depresji, a ta tu, spać, ustawiła i z głowy. Reszta sobie wychodzi i pojawia nam się scena trzecia. Mamy czepca i muzykantów. Genialne. Czepiec jest już tak mocno podpity, że podchodzi do muzykanta i mówi mu, że wziął pieniądze i nie gra dla niego. Wyobraźcie sobie takie typowe wesele i pijanego jakiegoś tam wujka starszego, który mówi, graj, whisky moja żono. Nie? I ten zespół, kurde, no obciach, nie chcemy tego grać, nie? Ile można? Wehikuł czasu. No dobrze, jak się pan nazywa, to później to zagramy, nie? Z reguły to państwo młodzi wybierają muzykę. No i w końcu ten muzyk zaczyna tutaj w weselu tłumaczyć, że już dla niego zagrali i teraz gra dla innych weselników, żeby to było wszystkim się podobało, żeby tańczyli. W końcu mówi, niech pan idzie się położy spać. No i Czepcowa wchodzi. Próbuje uspokoić strasznie pijanego i wściekłego po prostu jak, nie wiem, takiego prosto do ataku się szykującego. Wyobrażam sobie, że po prostu ma zęby na wierzchu, już się wyrywa na ten zespół. Awanturuje się na całą izbę i żona go tak prosi, no proszę, chodź już do domu, chodź. I oni słuchaj mówi, następ ja im prawie lonie. Nie, no i czy dojedzie tych weselników, znaczy muzykantów. I nagle gospodarz podchodzi do Czepcowej i mówi, że o, na szczęście już poszedł spać. Rozmawiają o weselu, Czepcowa stwierdza, że młodzi tutaj powinni się wybawić, a potem to w życiu, tylko same narzekania. No ona ma niezłe przeprawy z tym mężem. I nagle komentuje ona, patrzy na tych ludzi z miasta i mówi, patrzy, a podziwio, widać to niewyspane cyjakie. Czyli, że oni trochę jakby nie mają się bawić, tacy coś pełni marazm, nic im się nie chce robić. Tam jeszcze ten Czepiec tam rzucał bardzo mocne oczywiście wyzwiska na zespół. Nazywał je psie krwie, mieście grać powinni. Psie krwie. Cały czas, więc tam jest dużo jakiejś takiej złości w nim. No na szczęście się upije, a to co jest zabawne, to taka anegdota dotycząca już właśnie, której wam chyba kiedyś już mówiłam, jak wypuszczono ten spektakl, to sam Czepiec prawdziwy obraził się, że niby tylko szóstkę dał weselnikom, że to jest dla niego wstyd, bo on ma dużo pieniędzy, że tylko 6 tam, jakiś tam nominału. No i znowu mamy Rachelę i poetę, znowu rozmowa poetycka, żegnają się ze sobą, że ona będzie tęsknić za poetą i żałuje, że już prawdopodobnie nigdy się nie spotkają. I nawet poeta odczuwa tutaj smutek, bo gdzieś poczuł więź, że można zrozmawiać i bez podrywów. Nie? W następnej scenie mamy Haneczkę i pana młodego. Haneczka tańczyła z Drużbą i zwierza się panu młodemu, że tak dobrze się bawi, że nawet chciałaby pocałować swojego tancerza. I pan młody ją bardzo skrytykuje i mówi, wszystko dobre, prócz całusów, Drużbowie za głupi na to. Czyli też on negatywnie się wypowiada a propos chłopów. No i Maryna, siostra gospodyni, panny młodej gospodyni, pójdzie porozmawiać z poetą. I oczywiście poeta tutaj znowu aktywuje to, co umie najlepiej, czyli podryw. I zaczyna mówić o tym, że ona jest taka ładna. I ona mówi jasno, ty już upoetyzowałeś chwilę i dom całej weselej gości. Też twardo stąpająca po ziemi dziewczyna. On mówi, cały świat jest fantastyczny, zimaginował, żywy. I ona się zastanawia, jak ci weselnicy, którzy nie mają tyle talentu, co on, mieliby niby rozanielony stan utrzymać. Twierdzi, że to jest niemożliwe. I tutaj rozmawiają troszeczkę o chłopach, głosy z weselników. Mówili o Polsce chłopi i mówili wcale rozsądnie i szczerze, że tego tamtego trzeba bić, że dłużej tak nie może trwać. Ona mówi. Zaczynają tak pokazywać właściwie te różnice klasowe. I nagle budzi się Czepic i zaczyna rozmawiać z Kubą. Nie kryć się pod nogami, to starszeństwo i nosami. Kuba mówi, że ma dla Czepca jakieś informacje. I mówi nagle o tym, że gospodarz spotykał się z Wernychorą i że mają iść razem na Muskali. I no nie ma lepszej, słuchajcie, zabawy dla Czepca. Będzie można w końcu w mordę lać. I on krzyczy, co ja z nimi, z tym, co śpi? I ten opowiada tej bogatym chłopie, gościu z Ukrainy, siwym koniu, którego nie dało się nawet przypiąć, że był spokojny, bo taka gorąca krew w nim żyła i że ta złota podkowa. I nagle Czepiec zaczyna w to wszystko wierzyć. Na następnej scenie spotka się z dziadem w drzwiach i powie, chłopi ze wsi zbierają się do walki. Mówią, chcą się do żelastwa brać. Opowiada też o Jaśku, który jeździł po wsi konno i zwoływa do pospolitego ruszenia. I Czepiec jest wściekły, że dopiero się teraz o tym dowiaduje. I dziad mu mówi, wyście panie wójcie pił! Nie, że wtedy, kiedy się działy ważne rzeczy, które Czepiec liczył, to wtedy się upijał.
Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części, a wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl.